各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
清道不列斯布克杨斯。W Malezji są takie dwa najbardziej znane szczyty. I takie najwyższe szczyty. I kiedyś wraz z grupą swoich uczniów wybrałem się na wyprawę na drugą pod względem wysokości z tych gór, z tych szczytów. Szczyt Dahan. I to był taki szczyt, który znajdował się pośrodku takiego większego pasma górskiego, które składało się z innych, takich mniejszych szczytów. Tak więc, żeby wejść na tą górę Dahan, trzeba było przejść część tego pasma, pokonując po drodze te wszystkie pomniejsze szczyty, czyli wchodząc na szczyty, schodząc w górę, w dół, aż doszło do tej góry Dahan. I ta wyprawa normalnie wymagała pewnego przygotowania, ponieważ była dosyć długa, żeby wejść na tą górę, przejść przez tą część pasma górskiego, trzeba było iść kilka dni. W związku z tym brało się zapasy na te kilka dni, prowiant, ciepłe ubrania, namioty, ponieważ po drodze się spało gdzieś, rozbijało się biwak i spało się po drodze, no i cały inny sprzęt potrzebny do takiej wyprawy. Ja w zasadzie nie byłem przygotowany do tej wyprawy. Moi uczniowie tak, jakoś byli bardziej przygotowani, w związku z tym lepiej sobie radzili podczas tej wyprawy. Natomiast ja, ponieważ nie miałem takiego przygotowania, było mi trochę trudno. Doświadczyłem nieco trudności podczas tej wyprawy. I pokonaliśmy ta nasza wyprawa trwała 6 dni, czyli 6 dni trwało dojście tej góry, wejście na tą górę i powrót. I w zasadzie to nasza grupa szła nawet trochę szybciej niż pozostałe. Na ogół grupą to zajmowało 7 dni wykonanie całego tego dystansu. My szliśmy 6. Wiele tam po drodze, można by wiele opowiadać o tym, co się działo po drodze. Nie będę w tej chwili o tych różnych wydarzeniach opowiadał. W każdym razie była to taka spora wyprawa, dosyć dla mnie pamiętna, podczas której oczywiście doświadczyłem trochę trudności związanych z tym wysiłkiem potrzebnym do przebycia tego dystansu.
By the way, the Mount Dahan is about 3,000 feet high.
No.
Feet?
7,000 feet.
Oh, 7,000 feet. Oh. Mm. Mount Dahan is about 7,000 feet tall, whereas I think the Himalayan mountains are 7,000 meters. Or maybe 8,000 meters high.
Przy okazji ten szczyt Dahan ma około 7000 stóp, czyli ponad 2000 metrów. Himalaje mają około 8000 metrów. Więc jak wspomniałem, podczas tej wyprawy szliśmy od szczytu do szczytu, czyli ciąg szczytów przed tym głównym szczytem i w związku z tym musieliśmy podchodzić pod te szczyty, potem schodzić z nich, potem znowu podchodzić i tak dalej. Więc to była taka wędrówka, cały czas podejście albo zejście. Oczywiście, kiedy podchodziliśmy pod górę, to było trudniej. Trzeba było się jakoś tak przemóc, żeby wchodzić pod górę. Był to wysiłek. Natomiast jak już byliśmy na górze i potem było zejście, to było dużo łatwiej i wtedy jakby tak kombinując, że to jest okazja, żeby jakby nadrobić ten czas, który poświęciliśmy dłuższy czas na podejście, no można jakoś szybciej schodzić. Można nawet jakby ruszać się dosyć szybko, czy prawie biec. No i właśnie to robiliśmy. Przy podejściu było ciężko, więc trzeba było się jakoś zmuszać do tego podejścia. Był to spory wysiłek, takie dosyć forsowne podejście, a w drugą stronę, czyli w dół, no tak bardzo szybko staraliśmy się schodzić, przyspieszać wręcz, żeby jakoś skrócić ten dystans, żeby nadrobić ten czas. No ale okazało się, że takie podejście, taka technika chodzenia, no jednak jest dosyć wyczerpująca, ponieważ kiedy zeszliśmy z jakiegoś szczytu i było znowu podejście pod następny, znowu było trudniej, no to byliśmy też dodatkowo wyczerpani tym zbieganiem, tym przyspieszeniem na zejściu. Więc generalnie ta cała wędrówka, czy to podejście było dosyć takie forsowne i wyczerpujące. Natomiast ponieważ ta cała droga tam w górach, ten teren był zalesiony, no, którego nie znaliśmy, więc wynajęliśmy przewodnika. Człowieka z tamtych okolic, który dobrze znał drogę, był zawodowym przewodnikiem, prowadził takie grupy jak nasza. No i on nas prowadził właśnie tą drogą. I zwróciliśmy uwagę na jego technikę chodzenia. No ona była inna od naszej. To znaczy, w zasadzie nie zmieniał tempa marszu. Cały czas utrzymywał równe tempo marszu, bez względu na to, czy było podejście, czy zejście. Czyli no, wchodząc, szedł równym krokiem, stabilnie, ale przy zejściu też utrzymywał to samo tempo, też takim równym, stabilnym krokiem, nie przyspieszał i wydawał się cały czas rozluźniony, zrelaksowany, miał taki lekki krok, wydawało się, że w zasadzie się nie męczy i jakby idzie bez pośpiechu, bez jakiegoś przyspieszania i zwalniania. I oczywiście no, to był człowiek, który był przewodnikiem, prowadził szereg grup, w związku z tym był przyzwyczajony, zaprawiony w takich wędrówkach, przyzwyczajony, miał kondycję, no ale też ta jego technika chodzenia, podejście mimo wszystko zwróciło naszą uwagę, że nie szedł zrywami, tylko równo, jakoś bez zmiany tempa i wydawało się, że w ogóle nie jest wyczerpany tym marszem. Jeżeli chodzi o całą tę wyprawę, to mieliśmy ją bardzo dobrze zaplanowaną. Jak wspomniałem, zazwyczaj grupy ten dystans pokonywały 7 dni i byliśmy przygotowani w związku z tym na taki czas tej wędrówki, a nawet na dłuższy, gdyby były jakieś trudności po drodze. W związku z tym prowiant mieliśmy właśnie na dłużej niż na 7 dni, na wypadek, gdyby był potrzebny, by nas coś zatrzymało po drodze i że po prostu starczyło nam jedzenia. Marszrutę mieliśmy jasno wyznaczoną, opracowaną. Tam po drodze były kempingi wzdłuż całej trasy, gdzie można było się zatrzymywać, rozbić biwak i tam przenocować. więc mieliśmy też zaplanowane mniej więcej ile każdy odcinek nam zajmie marsz od jednego kempingu do drugiego. Mieliśmy wybrane te kempingi, na których się zatrzymamy. I to było właśnie na ogół te kempingi były gdzieś przy jakichś strumieniach, czy w każdym razie było tam jakieś źródło wody. To było ważne, ponieważ podczas biwaku, czy podczas przerw trzeba było mieć wodę do picia, do gotowania i tak dalej. I więc to wszystko było dobrze zaplanowane. I również tego prowiantu mieliśmy więcej, między innymi dlatego, że tam niektóre z tych strumieni niekiedy wylewały. I trzeba było czasem po prostu poczekać, aż będzie można je przebyć. Dlatego też potrzebny był prowiant, żeby tam przeczekać. I więc byliśmy na to wszystko, można powiedzieć, dobrze przygotowani. I pytaliśmy naszego przewodnika o to, jak ile zajmuje taka wyprawa tubylcom, ludziom, którzy mieszkają w tamtej okolicy. No, mieliśmy dużo czasu podczas przerw, żeby z nim porozmawiać. I on powiedział, że no, tubylcy pokonują ten dystans, ten, który my w 3 dni, tam i z powrotem. I więc byliśmy, można powiedzieć, bardzo dobrze przygotowani. Jak wspomniałem, nam pokonanie tego dystansu zajęło około 6 dni, czyli krócej. I jednocześnie, poza tym dobrym zaplanowaniem i przygotowaniem, to, co nam pomagało w tym marszu, który jednak był dosyć trudny, było to spore wyzwanie, to taki duch zespołowy, który panował w naszej grupie. Polegało na tym, że jakoś troszczyliśmy się o siebie nawzajem. Jeżeli ktoś miał jakieś trudności, jakoś nie mógł tempa utrzymać, takiego jak cała grupa, czy coś się stało, ktoś miał jakiś problem, to wtedy czekaliśmy na tą osobę, zajmowaliśmy się nią. No i też mieliśmy takie podejście, że nie przejmowaliśmy się tym, że ktoś jakoś czasem gorzej sobie daje radę, nie mieliśmy jakichś negatywnych emocji, gniew czy coś takiego, że ktoś jakoś zwalnia to tempo całej grupy. A więc w związku z tym, że taki panował duch w tej grupie, cała ta wyprawa była, mimo że była trudna i forsowna, wyczerpująca momentami, była bardzo przyjemna i dobrze się podczas niej bawiliśmy. Był to w sumie dobry odpoczynek. Także to w skrócie taka krótka relacja na temat całej tej wyprawy. Więc taka wyprawa górska, taka wycieczka jest bardzo podobna do przebiegu praktyki Chan. Ponieważ kiedy załóżmy, że jest jakiś szczyt i właśnie chcemy się wybrać na ten szczyt, to jest cała wyprawa, którą trzeba przygotować, no to jakby dowiadujemy się najpierw od kogoś o tym szczycie, o tym, że warto tam się wybrać, czyli wiemy, że są ludzie, którzy tam byli na tym szczycie, przybyli ten dystans, różnych trudności i że to jest możliwe. W związku z tym możemy się dobrze przygotować do tej wyprawy, polegając na wiadomościach właśnie od ludzi, którzy na takiej wyprawie byli, być może byli wiele razy już zaprawieni w takich wyprawach. Możemy na bieżąco te informacje uzyskiwać albo czy opierać się na różnych zapiskach zostawionych przez ludzi, którzy w przeszłości odbyli taką wyprawę. I możemy też dobrze się przygotować, ponieważ mamy wiedzę, możemy dotrzeć do wiedzy na temat dokładnej trasy, którą trzeba iść podczas takiej wyprawy, poszczególnych etapów, szczytów pośrednich, miejsc na kemping, na popas, gdzie można odpocząć. Również informacje na temat jakichś strumieni, które mogą tam przecinać drogę, różnych innych przeszkód, które musimy, z którymi musimy się jakoś uporać. I również wiemy od innych, jak sobie radzić z takimi przeszkodami, jak taki strumień jakoś przebyć. Czyli jednym słowem mamy, można powiedzieć, możliwość dobrego przygotowania się do takiej całej wyprawy, opierając się na różnych informacjach od ludzi, którzy już ten dystans przebyli. I też są przewodnicy, osoby, które mają duże doświadczenie w takich wyprawach, byli na tym szczycie może nie raz i możemy też oprzeć się na ich pomocy na bieżąco po to, aby dobrze się przygotować i też, żeby w trakcie całej wyprawy nie zboczyć z kursu, żeby sobie poradzić z różnymi trudnościami. Możemy na bieżąco liczyć na ich rady płynące z doświadczenia. Właśnie to taka wyprawa bardzo przypomina praktykę Chan, ponieważ w praktyce Chan też wiemy o tym, że ten taki najwyższy cel jest możliwy do osiągnięcia, ponieważ szereg ludzi w przeszłości i obecnie osiągnęło ten cel i od nich mamy informację, że to jest możliwe, że przygotowując się odpowiednio, mając wiedzę i również znając technikę marszu, w jaki sposób iść, dysponując tą wiedzą, możemy też jakby zaplanować taką wyprawę, możemy też zmierzać do tego ostatecznego celu. I również nauczyciele Chan pełnią rolę takich przewodników, ponieważ mają doświadczenie na temat tego, jak taka wędrówka przebiega, jak przebiega praktyka, poszczególne jej etapy, również okresy, kiedy dobrze jest odpocząć. Byli nieraz może na szczycie i w związku z tym mogą na bieżąco nam jakby pomagać również w pokonywaniu różnych przeszkód, które możemy na bieżąco doświadczać. Więc można powiedzieć, że mając takie informacje i mając możliwość dobrego przygotowania się, możemy mieć jakąś takie silne, nabrać silnego przekonania, że rzeczywiście warto się wybrać na ten szczyt i że to jest możliwe, że my też możemy to osiągnąć, mając taką pomoc i przygotowanie, znając wszystkie etapy, możemy sami jakby wyruszyć tą wyprawę i często właśnie to robimy. To, co jest między innymi ważne, to żeby na przykład, kiedy jest czas na odpoczynek, żeby rzeczywiście z tego korzystać. Czasem jest taka skłonność, żeby jeżeli praktyka idzie dobrze, żeby jakby jeszcze bardziej się wysilać, forsować, I często to prowadzi do jakiegoś wyczerpania. Albo do tego, że w końcu jakoś zbaczamy z trasy jakby, i podobnie jak właśnie podczas wyprawy górskiej. Dobrze jest zachować taki rytm tego marszu, kiedy jest czas na biwak, na odpoczynek, żeby odpocząć, żeby się nie wyczerpać, nie stracić, nie utracić sił niepotrzebnie. Również, żeby w nocy też się zatrzymywać. W przeciwnym razie w nocy, idąc gdzieś po górach, możemy też narazić się na różne niebezpieczeństwa, napotkać na przykład jakieś dzikie zwierzęta, których trudno w nocy trudno sobie z nim poradzić, trudno ich uniknąć. I też zachować takie równe tempo, czyli ponieważ cała wyprawa jest jednak wymagająca, jest sporym wyzwaniem, mamy swoje wzloty i upadki, więc dobrze jest korzystać z takich rad, w jaki sposób utrzymać równe tempo marszu i odnośnie praktyki, w jaki sposób regularnie i bez jakiegoś forsowania się praktykować. Także to generalnie można powiedzieć, że to ciekawe, że jest tyle podobieństw pomiędzy takim procesem wędrowania po górach, taką wyprawą na jakiś szczyt, a przebiegiem praktyki chan. Bardzo podobny ten proces i warto jakby korzystać tutaj z tej wiedzy i przygotowania, które są potrzebne w obu przypadkach i też jakby korzystać z tej wiedzy. W tym sensie, że nawet jeżeli nią dysponujemy, to jeżeli nie będziemy z niej korzystać, to też możemy gdzieś zboczyć na manowce, zejść z trasy albo narazić się na jakieś trudności, niebezpieczeństwa albo na utratę sił, na wyczerpanie. Także warto korzystać z wiedzy, z doświadczenia przewodników, czyli nauczycieli chan, którzy potrafią nas pokierować tą drogą. Jeżeli chodzi o najwyższy szczyt Malezji, to on ma 14 tysięcy stóp, czyli to jest gdzieś ponad 4 tysiące metrów. I tam też wybraliśmy się na wyprawę, na ten szczyt. Przy czym wyprawa na ten szczyt, mimo że jest on wyższy, to jest dużo prostsza i krótsza, ponieważ mniej więcej na wysokość 5000 stóp, czyli gdzieś 1500 metrów, można wjechać samochodem. Jest podjazd i można tam podjechać, zostawić samochód i dalej już iść pieszo. I potem, no i też prostsze jest to, że w przeciwieństwie od tego drugiego, co do wysokości szczytu, o którym wspominaliśmy, na który, żeby na niego wejść, no, trzeba przejść szereg pomniejszych szczytów, czyli się idzie w górę i w dół, to tutaj jest cały czas tylko podejście do góry. Nie ma już pośrednich szczytów, cały czas się idzie w górę. I po zostawieniu samochodów i podjęciu dalszego marszu, tam można podejść na wysokość, znaczy kolejne 6000 stóp, czyli gdzieś niecałe 2000 metrów. To trwa około jednego dnia. Potem rozbija się biwak, nocuje się i drugi dzień zajmuje wejście na szczyt i zejście już do samochodów, do parkingu. Jest taka specjalna technika wchodzenia, którą się tam stosuje. Polega ona na tym, że idzie się około 10 do 20 kroków, po czym robi się krótki odpoczynek, potem znowu się idzie 10 do 20 kroków, znowu się robi odpoczynek krótki i tak dalej. No i myśmy uznali, że no, taka wyprawa, która trwa tylko 2 dni, w sumie trwa to krótko, ten dystans nie jest tak duży. Po co nam jakieś techniki chodzenia? Mamy dużo energii, także hajda do przodu, nie będziemy żadnej techniki stosować, po prostu damy sobie radę bez żadnych technik. No i zaczęliśmy ten marsz pod górę i po drodze spotkaliśmy ludzi właśnie z okolicy, tubylców, którzy też wchodzili na ten szczyt i to ze sporym obciążeniem, mieli takie dosyć ciężkie plecaki. No i oni właśnie nam powiedzieli o tej technice wchodzenia i okazało się, że faktycznie sami ją stosują. Myśmy sobie myśleli, nie, to bez sensu, to cały czas odpoczywać. Nie, po prostu mamy sporo energii, idziemy do przodu, idziemy pod górę bez jakichś zbędnych odpoczynków. No i ruszyliśmy w górę i gdzieś, powiedzmy, po 100 krokach mniej więcej żeśmy się zatrzymali. Był troszkę dłuższy odpoczynek, ale ruszyliśmy niedługo dalej. Tym razem szliśmy jeszcze dłużej, powiedzmy 200 kroków mniej więcej. Znowu się zatrzymaliśmy, ale okazało się, że już po tym drugim razie tak naprawdę, mimo że odpoczywaliśmy dosyć długo, to byliśmy już tak wyczerpani, że nie byliśmy w stanie za bardzo iść do góry. A tymczasem okazało się, że tubylcy, którzy na początku gdzieś tam zostali z tyłu, rzeczywiście idą 10 kroków, wstają na krótki odpoczynek, idą dalej i wyglądali na bardzo takich rozluźnionych, wcale się nie męczyli, szli równomiernie pod górę i niedługo nas dogonili i przygonili, idąc dalej w ten sposób. I okazało się, że jednak rzeczywiście ta technika wchodzenia ma znaczenie, że trochę przeliczyliśmy się z siłami. No i w końcu ten pierwszy odcinek, pokonanie tego pierwszego odcinka do wysokości 11 tysięcy stóp, czyli przed tym pierwszym biwakiem, nam zajął cały dzień, czyli dopiero pod wieczór tam dotarliśmy. Natomiast tubylcy, których tam wtedy spotkaliśmy na dole, byli tam już w południe. No i w ogóle powiedzieli nam, że tam właśnie ludzie z okolicy na ogół idą, jakby pokonują ten dystans 2 razy szybciej od pozostałych, jakichś turystów. Więc to znowu ciekawe, że ten cały proces chodzenia po górach i tutaj też to wyraźnie widać przy tej w kontekście tej wyprawy na ten najwyższy szczyt, że jest wiele podobieństw między chodzeniem po górach a praktyką Chan. I również jeżeli chodzi o tę technikę wchodzenia, to też jest bardzo podobne. Ponieważ widać, że osoby już jakoś doświadczone w praktyce właśnie utrzymują w niej takie równomierne tempo. Nie forsują się, nie śpieszą się nigdzie, tylko jakby tak cierpliwie stosują metodę, jakby dbają o właściwy rozkład sił. Natomiast osoby początkujące, które przychodzą na odosobnienie, często mają takie nastawienie, żeby zrobić jak najszybciej, jak najwięcej. Bardzo się śpieszą, chcą jakby jak najszybciej czynić postępy i w związku z tym bardzo się napinają, forsują, tracą siły i w końcu no, są wyczerpani. Także no, rzeczywiście to ciekawe, że tutaj jest to podobieństwo i że ta, okazuje się, że ta technika chodzenia, technika marszu w górach jest istotna, żeby jakby przestrzegać i podobnie w praktyce. Taka cierpliwość i równomierne tempo, jakby respektowanie tych różnych etapów praktyki i właściwego rozłożenia sił jest też istotne. I wtedy okazuje się, że się czyni jakby jednak najszybsze postępy. Że nie pośpiech tutaj daje właściwe rezultaty, tylko takie równomierne, cierpliwe podejście. A więc ten proces chodzenia po górach, czyli to chodzenie po górach stanowi bardzo dobre, jest wiele podobieństw między chodzeniem po górach a praktyką chan. I na przykładzie właśnie chodzenia po górach można dostrzec wyraźnie, na czym polega takie, jak powiedzieć, takie sumienne, wytrwałe podejście do praktyki. Że łatwiej na początek to opisać, przedstawiając właśnie inne podejście. I tutaj ilustracją są właśnie te dwie wyprawy, o których opowiadałem. Podczas pierwszej, tej dłuższej, kiedy chodziliśmy pod górę, potem schodziliśmy i tak przez szereg dni, by nie zachowywaliśmy właściwej techniki marszu, by sforsowaliśmy się, wchodziliśmy pod górę, potem w dół, też staraliśmy się iść jak najszybciej, wyczerpywaliśmy się przy tym, czyli było taki wysiłek nierównomierny, tylko taki rwany, nie uwzględniając własnych sił, właściwego rozkładu sił. Czasem na przykład przewodnik, jako osoba bardziej doświadczona, szedł takim równym tempem, bez względu na to, czy było podejście, czy zejście. I w związku z tym był w stanie być przez cały czas rozluźniony, iść tak lekko, ponieważ właściwie rozkładał siły, nie forsował się. Z kolei przy tym wchodzeniu na tą drugą górę, tubylcy właśnie mieli też własną technikę wchodzenia. Kiedy wchodzili kilkanaście kroków, robili krótki odpoczynek, potem znowu, czyli też zachowywali taki właściwy rozkład sił i też wiedzieli, jak posługiwać się tymi okresami odpoczynku, po to, żeby nie tracić sił. Gdy tymczasem my szybko się wyczerpaliśmy, po prostu rzucając wszystkie siły na szale na początku i jakby tracąc je bardzo szybko. I podobnie, czyli ta technika chodzenia w górach, wiedza na temat właściwej techniki, stosowanie jej i wiedza kiedy odpoczywać, kiedy iść. I to zachowywanie równomiernego tempa to jest bardzo ważne. I podobnie jest w praktyce chan. Jest ważne, żeby ten wysiłek, który czynimy, wysiłek w praktyce, oparty był na znajomości właściwej metody. I potem oczywiście wykorzystywaniu tej metody w praktyce. Żeby nie forsować się, żeby też ta praktyka była ciągła, równomierna i żeby wysiłek też był równomierny, żeby praktykować bez zrywów, bez wyczerpywania się, bez napinania czy forsowania. I też bardzo ważna jest umiejętność właśnie odpoczywania, korzystania z okresu odpoczynku. Można powiedzieć, że mamy ten taki najważniejszy cel przed sobą, ostateczny cel, ale jest szereg celów pośrednich i właśnie kiedy, można powiedzieć, jakiś etap zakończymy, jakiś ten cel pośredni osiągniemy, to może być czas na odpoczynek, na regenerację, odzyskanie sił przed dalszym marszem, czyli przed kontynuacją praktyki. I tak jest właśnie, tak wygląda właściwa wytrwałość czy kontynuowanie praktyki w takim równomiernym tempie, bez pośpiechu, bez zrywów, bez wyczerpywania się. Więc na tym zakończymy dzisiejszą mowę. Można powiedzieć, że każdy z Was wspina się właśnie na tę górę Chan. I jest pytanie, jakie podejście stosujecie? Czy pędzicie pod górę, śpieszycie się, czy idziecie krok po kroku, równomiernie, stopniowo pod górę, nie wyczerpując swoich sił? To, jakie podejście przyjmiecie, zależy od Was samych.